Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to już około godziny 10. A jednym z tych dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz zwał się Kefas, to znaczy Piotr. Oto słowo Pańskie. Mamy dzisiaj w czytaniach opowiedziane takie dwie historie. Dwie historie, które mają ze sobą coś wspólnego. Dwóch ludzi, a właściwie nawet jakbyśmy policzyli, to czterech ludzi. Czterech ludzi znajduje się na pewnym takim ważnym progu życia. Czterech ludzi jest tuż przed zostaniem uczniem. Samuel jest tuż przed zostaniem jakby młodym prorokiem. Tuż przed tym, kiedy zacznie służyć Panu jako prorok. Najpierw będzie się uczył wielu rzeczy, potem zostanie za króla, najpierw sędzią będzie, potem za króla Saula i Dawida będzie takim najważniejszym prorokiem w Izraelu. I też mamy trzech uczniów. Mamy ucznia nieznanego z imienia, tutaj nie wymienia się tego ucznia, ale tradycja zgadza się zgodnie, że był to młody, święty Jan Ewangelista, i Andrzej, brat Szymona Piotra, uczniowie obaj świętego Jana Chrzciciela, i wreszcie sam Piotr. Oni też za chwilę, niedługo już staną się uczniami Pana Jezusa. Na razie interesują się czymś. Na razie Samuel budzi się w nocy, słyszy głosy. Na razie Jan, Andrzej i Piotr widzą tajemniczego człowieka, o którym ich mistrz, ich nauczyciel Jan Chrzciciel mówi: to jest Baranek Boży. Nie wiedzą, co z tego wszystkiego będzie. Ale mają w sobie coś bardzo ważnego. Coś, co spowoduje, że pójdą za głosem Bożym. Zobaczmy najpierw Samuela. Samuel w tej scenie, którą słyszymy, to jest pierwsza księga Samuela, rozdział 3, czyli gdzieś bardzo, bardzo na początku tego wszystkiego, jest chłopcem, jest młodym chłopcem. Anna, matka Samuela, była niepłodna. Heli, o którym słyszeliśmy dzisiaj, był kapłanem w przybytku pańskim. Wtedy jeszcze nie ma świątyni pańskiej. Przybytek, czyli Arka Przymierza, jest w osadzie, która się nazywa Shilo. I kiedy Anna modli się o syna, płacząc, doznając różnych widocznie bardzo silnych uczuć, Heli dosyć tak obcesowo do niej się odzywa, że czemu tu przyszła, jak jest pijana. Dopiero potem ta sytuacja, Anna się tłumaczy, i przez to wszystko, przez modlitwę także, Anna poczyna syna, którym jest właśnie Samuel, i postanawia z wdzięczności oddać go na służbę do świątyni. Więc Samuel, kiedy trafia do Helego, kiedy trafia do kapłana Helego, jest chłopcem, który, no tak jak możecie sobie wyobrazić, nie wiem, mógł mieć 10, 12 lat być może, nagle od matki dostaje się gdzieś tam do służby, do jakiegoś kapłana. Jest prawdopodobnie, jak każde dziecko w tym wieku, jest samotny, jest zagubiony. Wiemy, że Heli miał jeszcze swoich dwóch synów, którzy wcale nie byli takimi fajnymi chłopakami. Oni raczej w dalszym ciągu Pisma Świętego są pokazani jako ludzie źli. W każdym razie gdzieś tam ten Samuel w samotności sobie śpi. I słyszy ten głos: Samuelu, Samuelu. Tak sobie myślę, że ja w podobnym wieku, jak był Samuel, raczej zawinąłbym się bardziej w to, w co tam, pod czym bym spał. I jakoś takie niejasne głosy by mnie raczej straszyło. Nie chodziłbym w ciemności, nie szukał, a kto do mnie mówi, a mówi, nie mówi. Raczej bym czegoś takiego, co podjął Samuel, nie podjąłbym. W obcym domu gdzieś iść do tego, który jest jakby opiekunem, przełożonym, też takim mistrzem, i mówić, o co chodzi. W tej postawie Samuela, a także w wielu rzeczach, które on zrobi później, widać taką ciekawość i odwagę. Samuel potem będzie sędzią, ale będzie cały czas wyczulony na ten głos Pana Boga. I będzie umiał nie robić tego, czego inni od niego oczekują. Będzie umiał gromić ludzi, jak będzie trzeba. Będzie umiał też jakby sam ze sobą dochodzić do czegoś takiego, że musi zmienić postępowanie. Na przykład nie chciał, żeby w Izraelu byli królowie. Tymczasem to właśnie on namaścił na królów dwóch pierwszych królów, czyli Saula, a po nim Dawida. Samuel był człowiekiem takim bardzo, można powiedzieć, ruchliwym mimo wszystko w swoim życiu. Odważnym, ciekawym, wyczulonym na to, co mówi do niego Pan, gotowym, żeby za tym pójść. Także kiedy wzięlibyśmy pod uwagę postawę uczniów Jana Chrzciciela, czyli Andrzeja, Jana Ewangelistę, Piotra, zauważmy, jak ta scena się dzieje. Przede wszystkim samo to, że oni w tym Izraelu, oni rybacy, chodzili za Janem Chrzcicielem. Gdzieś musieli daleko zostawiać te swoje łodzi, zostawiać sieci, chodzić, bo wiedzieli, że gdzieś tam daleko jest taki człowiek, bardzo surowy, asceta, który mówi do ludzi, nawraca ich. To były wielodniowe prawdopodobnie gdzieś wypady razem, żeby posłuchać tego Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel, mało tego, Jan Chrzciciel mówi takie zupełnie dla nich jeszcze niejasne słowa. To jest Baranek Boży. I oni z wielką ciekawością, z wielkim zainteresowaniem idą za tym człowiekiem. I mało tego, zagadnięci o to, czego szukają, nie peszą się i mówią, a nie, tak sobie idziemy, tak zabłądziliśmy. Ale podchodzą do niego i mówią: nauczycielu, gdzie mieszkasz? Idą za nim, poznają się. Wychodzą jakby z tego, co jest dla nich znane, czego się nie boją, ze swojego takiego małego świadka przedsiębiorstw rybackich w tym czasie w Galilei. I gdzieś szukają czegoś więcej. Być może rodziny im mówią, a co wy się tam włóczycie, lepiej byście się wzięli za robotę, czasy ciężkie i tak dalej, tak jak to czasem słyszymy, jak sami chcielibyśmy coś takiego zrobić innego. Ty się lepiej ucz, ty pracuj, ty byś w domu więcej siedział, ty, prawda? Każdy być może każdy to zna z nas. Mało tego, kiedy Andrzej został zaproszony przez Jezusa do swojego domu, nie trzyma tego dla siebie, tylko za chwilę zaczyna opowiadać bratu i następnego dnia sprowadza tam brata. Też w nich widzimy coś takiego jak ciekawość, odwagę i taką jeszcze zdolność do dzielenia się, opowiadania tego innym. Możemy sobie myśleć o różnych cudach, które potem im się zdarzyły. O uzdrowieniach, o proroctwach, którzy wszyscy bez wyjątku wypowiedzieli, o wielkich darach Ducha Świętego, które każdy z nich przyjął. Ale w początku tego wszystkiego była ciekawość, odwaga i komunikowanie się ze sobą, mówienie do siebie, rozmawianie, spotykanie się, opowiadanie o tym, co ciekawego mnie spotkało. Tak sobie myślę w kontekście tego, jak się zaczyna wielka przygoda służenia Panu Bogu, i myślę sobie o rzeczach, które dzisiaj dzieją się w naszym życiu. Tak często mamy jakieś problemy w życiu, tak często coś nas gniecie i czujemy się, jakby rzeczywistość, los, czy niektórzy mówią Pan Bóg, jakby to się wszystko na nich uwzięło. Pamiętam długie rozmowy z dziewczyną, która szukała pracy jako przedszkolanka. Porobiła całą masę różnych specjalizacji, miała bardzo ciekawe referencje, papiery i tak dalej, ale przez wiele miesięcy nie mogła znaleźć tej pracy. Mówiła, że wysyła tu, tam, była gdzieś tam. Ta dziewczyna trafiła na warsztaty poszukiwania pracy, które gdzieś tam kiedyś razem ze specjalistami z tej dziedziny prowadziliśmy. No i narzeka po raz kolejny, że nie ma tej pracy. W pewnym momencie prowadząca te warsztaty mówi do niej tak: Marta, masz takie zadanie. Za dwa tygodnie następne warsztaty. Każdego dnia, nie licząc soboty, niedzieli, każdego dnia odwiedzisz 3 przedszkola osobiście, ze swoimi papierami. Wchodzisz do takiego przedszkola, oni ci oczywiście mówią, nie ma pracy, a ty mówisz, to nic, że nie ma pracy, ja bym chciała zobaczyć to przedszkole. Chciałabym porozmawiać z wychowawczyniami, może dzieci zobaczyć. Mówi, zajść wszędzie, gdzie możesz. Jak ci się uda z kucharkami porozmawiać, to porozmawiaj z kucharkami. Każdego dnia 3 przedszkola. Dobra? Tyle. Takie zadanie. Za 2 tygodnie Marta mówi, że ma 2 propozycje pracy. 10 dnia takiego chodzenia do niej zadzwonili. Najpierw z przedszkola, gdzie była 2 dnia i oczywiście powiedzieli jej, że nie ma pracy. A potem z przedszkola, w którym była 9 dnia i też jej powiedzieli, że nie ma pracy. Ale ponieważ ona weszła, zaczęła się tam z jakimiś dziećmi klockami bawić, coś tam z tego wyszło, to okazało się 10 dnia, że z 2 miejsc do niej zadzwonili i że jest praca. Zobaczcie, często my mamy takie poczucie, że coś stanęło w naszym życiu i nie idzie. Natomiast kiedy okaże się, że my dokładnie to samo zrobimy, co Jan i Andrzej, co Piotr, co Samuel, wstaniemy i zobaczymy, co się dzieje. Przestaniemy gdzieś tam biernie siedzieć tacy w swoich własnych kryjóweczkach przed swoimi komputerkami, to do studentów teraz bardziej mówię oczywiście, przed swoimi telewizorkami, to bardziej do dorosłych, nie do dorosłych, studenci też są dorośli, do starszych. Kiedy ruszymy się, to coś w naszym życiu się odblokowuje. Czasem musimy dosyć dużo nachodzić się, żeby rzeczywiście to się zdarzyło. Chodziłem teraz przez cały tydzień po kolędach. Nie narzekam na to, od razu mówię, nie narzekam na to, że przyjęło nas mniej niż 10% studentów. Nie narzekam na to, bo większość z nich, tych, co nie przyjęła, mówili, że oni w domu przyjmują. Okay, ja miałem zawsze dwa kwestionariusze. Jeden dla tych, co przyjmują kolędy, tam pytają, co robią, w czym uczestniczą, do kościoła, nie do kościoła, jak tam sobie z czasem radzą z zajęciami. A drugi miałem kwestionariusz dla tych, co nie przyjmują. I jak na korytarzu spotykałem, tam chłopak gdzieś się widzi księdza w sutannie, więc udaje, że go nie ma, ninja, taki wzdłuż ściany się przesuwa, nie? To go pytałem, przyjaciel, o której przyjmujesz kolędę? A on taki głos tylko słyszę, mówi, ja dzisiaj nie przyjmuję. Ja mówię, świetnie, słuchaj, bo ja mam specjalny formularz dla tych, którzy nie przyjmują kolędy. Czy poświęciłbyś mi 5 minut, żeby to wypełnić? Słuchajcie, nie było, naprawdę nie było pokoju, gdzie jak już się wcisnę, nie, tak trochę na partyzanta, nogę w drzwi, nie wyjdę. Wszędzie pomodliliśmy się, pobłogosławiliśmy pokój, dobrze było. Ale najważniejsze moje wrażenie z akademików to było takie, rzeczywiście ludzie chodzą pod ścianami i nie chodzi o to, że idzie ksiądz, tylko studenci nie mówią sobie cześć. Studenci, i pytałem o to, studenci często się nie znają. Ludzie, którzy mieszkają obok siebie w pokojach, często nie bardzo wiedzą, kto w jakim pokoju co studiuje. Często byłem w jakiś sposób przytłoczony tym, jak bardzo osoby czują się tak, jak w Ewangelii pisze Pan Jezus, obciążeni i utrudzeni. Przytłoczeni jakimś, nie wiem, nawałem obowiązków, czy też czymś, co sobie wyobrażają jako nawał obowiązków. Przypominałem sobie też moje doświadczenia, kiedy był taki czas, kiedy studiując teatrologię miałem bardzo dobre propozycje, żeby robić teatr, żeby nie tylko tam pisać, czytać książki, te wszystkie tam Szekspiry, tylko żeby coś robić. I wiecie co, chyba to był jeden z moich największych błędów w życiu, że sobie powiedziałem nie, nie, bo za dużo mam teraz nauki. Bardzo żałuję, że nie ruszyłem się wtedy. Ale postanowiłem sobie, jak to zrozumiałem, że nigdy więcej czegoś takiego nie zrobię, że z dobrych rzeczy będę się tłumaczył tym, że mam za dużo obowiązków na głowie. To się wszystko naprawdę udaje pogodzić. Kiedy patrzymy na taką zwykłą ludzką dyspozycję, a może nie tylko zwykłą ludzką, ale właśnie pewną szansę, pewną łaskę od Ducha Świętego, to, że człowiek może być ciekawy, może ruszyć się z miejsca, może mieć odwagę, może z innymi rozmawiać, a może zamknąć się w swojej kryjówce i powiedzieć, ja mam tak dużo na głowie, że nie mam szans tak naprawdę zrobić nic innego. Może w przyszłym roku. Tak rodzą się ludzie, którzy służą pewnemu systemowi, któremu wcale by nie chcieli służyć. Którzy służą pewnej rzeczywistości w poczuciu, że muszą, że nie da rady inaczej, że takie jest życie. Tak tworzą się ludzie, którzy swoim dzieciom sprzedają taką wizję. Życie jest ciężkie, smutne i naprawdę nie ma czasu na chodzenie za Janem Chrzcicielem, Jezusem czy Helim. Musisz cały czas ciężko pracować. Kochani, pragnijmy tego ducha i tej postawy, która sprawia, że ludzie z szarego tłumu stają się uczniami Jana Chrzciciela, Jezusa i Pana Boga. Amen.